Studio Wschodnie.
Na zegarze jest 12 minut po godzinie 14 przed mikrofonem. Tomasz Nieśpiał, audycję realizuje Jarosław Gołąfit w Radiu Lublin. Zaczynamy Studio Wschodnie. Zaczynamy od tematu, od którego zaczynaliśmy i o którym rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach bardzo często. Kolejne protesty i demonstracje na Białorusi, kolejne zatrzymania, także zatrzymania dziennikarzy i dziś znów oczywiście spojrzymy na to, co się dzieje w Mińsku, także zastanowimy się nad rolą sąsiadów Białorusi w rozwój sytuacji w tym kraju, przede wszystkim Litwy, gdzie po sfałszowanych wyborach prezydenckich wyjechała Swiatłana Cichanouska. Porozmawiamy też o międzynarodowych konsekwencjach próby otrucia Aleksieja Nawalnego, najważniejszego dziś rosyjskiego opozycjonisty, ale pierwszym gościem Studia Wschodniego jest Dominik Wilczewski z Przeglądu Bałtyckiego, od lat obserwujący i opisujący to, co się dzieje na Białorusi i na Litwie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na Białorusi mieliśmy wczoraj kolejny wielotysięczny marsz kobiet w Mińsku, ale też kolejne zatrzymania. Dziś, właściwie przed chwilą, rozpoczął się Marsz Jedności w Mińsku, marsz zapowiadany jako kolejny masowy protest. Jak donoszą niezależne media, mieszkańcy stolicy z różnych stron zmierzają w kierunku centrum białoruskiej stolicy. Milicja próbuje im przeszkodzić, są blokady drogi, są informacje o pierwszych zatrzymaniach. No ale właśnie, powiedzmy, no bo to już jest czwarty tydzień tych demonstracji po wyborach. Białorusini nie odpuszczają, choć też nie sposób nie zauważyć, że w ostatnich dniach dynamika tych protestów jednak osłabła.
No, przede wszystkim wydaje się, że zaostrzane są metody stosowane przez aparat represji, to znaczy coraz więcej jest zatrzymań i przeprowadzonych coraz brutalniejszymi metodami, co pokazały między innymi wydarzenia ostatniego tygodnia, przede wszystkim te zatrzymania, które miały miejsce 1 września, w dniu rozpoczęcia roku akademickiego i potem jeszcze w kolejnych dniach na uczelniach. Tam rzeczywiście dochodziło do takich bardzo drastycznych scen, kiedy grupy nieumunerowanych bardzo często, prawdopodobnie funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, wparowywały do budynków uczelnianych czy na teren uczelni i wyłapywały studentów. Więc obserwujemy przede wszystkim zaostrzenie się tego aparatu represyjnego. Też są już kolejne doniesienia o tym, że te osoby, które były zatrzymane w tych dniach, również były bardzo brutalnie traktowane w posterunkach, w aresztach. Być może nie jest to ta skala tortur, znęcania się, jaka była w pierwszych dniach po samych wyborach prezydenckich, ale już widzimy, że jakby tak pewnym uspokojeniu, które ze strony reżimu, który troszkę się wycofał po tym pierwszym tygodniu, pod koniec pierwszego tygodnia po wyborach, i pojawiło się takie pole manewru dla tego społeczeństwa obywatelskiego czy opozycji, to teraz wydaje się, że reżim zaczyna wracać do tych najbardziej drastycznych, najbardziej represyjnych metod. Zatrzymania, areszty, no i oczywiście wszczynanie różnego rodzaju postępowań karnych, tak jak wobec członków Rady Koordynacyjnej.
Władza jest coraz bardziej stanowcza i ostra, bo to jest skuteczne narzędzie walki z opozycją na Białorusi po prostu?
Trudno powiedzieć w tym momencie, czy ono jest skuteczne. Wydaje się, że to jest filozofia działania reżimu w sytuacji, gdy po prostu reżim nie zna innych metod. On jest tak bardzo przyzwyczajony do stosowania represji, że ewidentnie widać po nim, że nie ma w nim żadnej gotowości do podjęcia dialogu, do pójścia na jakiekolwiek ustępstwa. Tak jakby reżim nie chciał pokazać swojej słabości, nie chciał ukazać, że gdziekolwiek, w którymkolwiek miejscu jest ma jakiś słaby punkt, to znaczy, że musi cały czas pokazywać tą taką nagą, brutalną siłę. No tak jak mówię, tak jakby to była po prostu taka wyuczona filozofia działania, i w tej filozofii nie było miejsca na żadne inne gesty, na dialog, na porozumienie. No chyba tylko tak to można w tym momencie tłumaczyć, bo czy to jest skuteczne? Trudno powiedzieć. No, represje są, mimo to ludzie co tydzień gromadzą się na tych ogromnych marszach niedzielnych. Zobaczymy, jak on będzie przebiegał dzisiaj, jak on się skończy, czy skończy się podobnie, jak to było tydzień temu, dwa tygodnie temu, że po prostu ludzie będą spokojnie, pokojowo demonstrować do wieczora, a potem spokojnie się rozejdą. Oczywiście będą w trakcie tego marszu prawdopodobnie będą zatrzymania, ale nie na większą skalę. No a potem w kolejny tydzień upłynie znowu pod znakiem zatrzymywania ludzi na ulicach. Po prostu ten mechanizm będzie się powtarzał, władza bierze tutaj, być może władza tutaj bierze też opozycję na przeczekanie, czyli liczy na to, że w którymś momencie ten protest zacznie się wypalać.
Patrzymy na to, co się dzieje na Białorusi, co się dzieje w stolicy tego kraju, ale dziś też chciałbym skoncentrować się nieco na roli państw ościennych, a właściwie przede wszystkim Litwy, która, jak pisał pan dla Przeglądu Bałtyckiego, od pierwszych dni po wyborach na Białorusi nie pozostaje obojętna na los sąsiadów. Więc chciałem zapytać, dlaczego tak się stało, że to Litwa była jednym z pierwszych krajów, które zareagowały politycznie na sytuację na Białorusi?
No oczywiście najbardziej oczywisty czynnik to jest bliskość geograficzna. Litwa jest sąsiadem, więc siłą rzeczy musiała zareagować. Po drugie jest to oczywiście w odróżnieniu od Rosji, która jest również sąsiadem Białorusi, ale zupełnie inne relacje ją wiążą. Litwa jest krajem demokratycznym, krajem członkowskim Unii Europejskiej, krajem NATO. Na Litwie jest ta świadomość również i w elitach politycznych, i w społeczeństwie jest świadomość tego, że Litwa jest krajem takim, takim wysuniętym przyczółkiem tego świata, tej może przesadnie nazywając to tej cywilizacji demokratycznej, europejskiej, zachodniej, więc z tym też się wiążą pewne obowiązki, konieczność działania.
No tak, tylko że nie jest to mocarstwo, nie jest to nawet lider regionu, zarówno pod względem takim pozycji międzynarodowej, pozycji politycznej stricte, czy pozycji o wojskowej nie mówiąc.
Tak, z tym, że tutaj chyba, tak jak zwracają na to sami litewscy obserwatorzy, komentatorzy tej sytuacji, trzeba też odróżnić działania w sferze realnej polityki i dyplomacji od takich działań wizerunkowych. No i tutaj są różne opinie na ten temat, bo na pewno jeśli chodzi o wizerunek, właśnie taką politykę symboliczną, to Litwa tutaj naprawdę odgrywa bardzo mocną rolę i dobrze to świadczy też o tamtejszej dyplomacji, że przynajmniej na tym poziomie pośpieszono się, to znaczy w odpowiednim czasie wykonano pewne gesty, te gesty są powtarzane, być może nawet w jakimś sensie wzmacniane są pewne wypowiedzi. To przykład to jest minister Linas Linkiewicz, który już jakiś czas temu nazwał Łukaszenkę byłym prezydentem. No jest to dosyć takie, w języku dyplomacji można uznać to za takie dosyć mocne sformułowanie. No ale z drugiej strony jest taka realna polityka i tutaj już się pojawia trochę więcej wątpliwości, czy te działania, czy ta forma, w którą są działania Litwy opakowane, czy ona jest wypełniona rzeczywistą treścią.
A czy jest?
No, to jest dobre pytanie, bo to trzeba byłoby się też zastanowić, jaki jest cel Litwy, co ona chce osiągnąć tutaj w tych relacjach z Białorusią. Wydaje się, że w tym momencie postawiono na to, żeby w jakiś sposób skłonić władze białoruskie do ustępstw i do przeprowadzenia nowych wyborów. Oczekiwanie jest zawarte w wypowiedziach przedstawicieli władzy wykonawczej, ministra spraw zagranicznych, również w uchwale, którą podjął litewski Sejm, to znaczy tam jest oczekiwanie, że wybory zostaną powtórzone i te kolejne wybory będą już wyborami przejrzystymi, uczciwymi, sprawiedliwymi. Ale no, pytanie, jakimi środkami to osiągnąć? Wydaje się, że tutaj po prostu Litwie może brakować tej siły, tych możliwości przekonywania sojuszników zachodnich do swojego stanowiska, bo na razie te stanowcze głosy, one pochodzą z krajów bałtyckich, wzmocniane są przez stanowisko Polski, ale już kraje zachodnie reagują trochę bardziej powściągliwie. Słyszymy, że będą sankcje wobec białoruskich urzędników, ale na tej liście sankcyjnej nie będzie Aleksandra Łukaszenki.
No właśnie, i tutaj stanowisko jest zresztą poszczególnych państw Unii Europejskiej podobno bardzo podzielone.
No, wydaje się, że kraje Zachodu zachowują się tak, jakby chciały jednak zostawić takie okienko możliwości na ewentualne jakieś porozumienie z Łukaszenką, być może jakimiś bardziej miękkimi środkami. Czy to właśnie skłonić go do ustępstw, do jakiegoś dialogu i dlatego jego na tej liście sankcyjnej prawdopodobnie, no przynajmniej jeśli wierzyć się doniesieniom, jakie usłyszeliśmy, to jego na tej liście nie będzie. Z drugiej strony mamy właśnie stanowisko krajów bałtyckich, które wprowadziły, już opracowały własną listę krajowych sankcji i tam jest i Łukaszenka, i jego najstarszy syn, który jest jego prawą ręką w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, więc...
No ale to też nie pozostanie bez reakcji, wszystko na to wskazuje, że nie pozostanie bez reakcji Białorusi, bo już mamy jakby zapowiedzi tego, że Białoruś nałoży odwetowe sankcje właśnie na osoby z państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii. To oficjalna deklaracja szefa białoruskiego MSZ-u. On tam mówił, że będzie to lista osób, które ingerują w sprawy wewnętrzne Białorusi.
Tak, słyszeliśmy taką zapowiedź, nie znamy jeszcze konkretów, tak. nie wiemy, kto na tej liście się znajdzie. No, prawdę mówiąc, gdyby to chodziło wyłącznie o urzędników państwa litewskiego, no to sam zakaz wjazdu na Białoruś to nie jest jakaś, to po prostu jest retorsja, ale nie jest to bardzo dotkliwe. Natomiast już bardziej dotkliwe byłoby, gdyby na przykład na tej liście znaleźli się litewscy biznesmeni, którzy robią interesy na Białorusi. To prawdopodobnie dla nich byłoby bardziej szkodliwe i gdyby tymi sankcjami też zostały objęte jakieś konkretne litewskie firmy, które prowadzą swoje interesy na Białorusi, bo takie firmy są, to jakby funkcjonuje oddzielnie od polityki. No, ale też znowu pytanie, czy jak bardzo byłoby to dotkliwe, wiedząc, że no, też biznes litewski dywersyfikuje sobie swoje interesy, swoje działania handlowe i nie jest już wyłącznie uzależniony od współpracy z Białorusią. Słyszeliśmy też takie groźby ze strony Łukaszenki, że on przekieruje swoje eksport swoich towarów, które były wcześniej, są cały czas przewożone przez terytorium Litwy, przez pośrednictwem litewskich kolei, litewskiego portu w Klaipėdzie, że te towary zostaną przekierowane najprawdopodobniej na tranzyt przez Rosję, ale znowu słyszymy zapewnienia ze strony litewskich ekonomistów, ekspertów ekonomicznych, że to tak naprawdę nie będzie uderzenie w litewską gospodarkę, co po prostu będzie, że to same władze białoruskie strzelą sobie w stopę, bo one potrzebują tak naprawdę tej ekonomicznej współpracy, a Litwa jest już na tyle uniezależniona od tej współpracy, że to bardzo nie, że takie retorsje bardzo by jej nie zaszkodziły.
Czyli to, co było poniekąd do pewnego momentu atutem Białorusi, czyli ten sposób taki lawirowania między Zachodem a Rosją, który pozwalał w jakiś sposób tolerować Łukaszenkę przez Zachód, dziś staje się jego problemem?
No, jeśli mógłbym, to się właśnie odwołać do opinii litewskich komentatorów czy ekspertów od polityki międzynarodowej, no to już teraz przeważają głosy, że w tym momencie Łukaszenka wyczerpuje już swój potencjał jako tego gracza pomiędzy Europą a Rosją, no bo pokazały to ostatnie tygodnie, ostatnie dni, kiedy tak naprawdę musiał na kolanach wręcz ubiegać się o wsparcie rosyjskie i no, wygląda na to, że Putin mu rzeczywiście tej pomocy udziela w jakiś sposób. Mamy dziennikarzy rosyjskich, którzy teraz już zastępują białoruskich dziennikarzy w mediach reżimowych. Są pogłoski o gotowości służb specjalnych rosyjskich do tego, żeby również pomóc Łukaszence, więc ta pole manewru Łukaszenki w stosunkach z Europą bardzo się ograniczyło wskutek jego ostatnich działań. Pytanie, no, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, jak reżim białoruski będzie reagował, jak będzie się zachowywał. No i też pytanie, jak Zachód, jak kraje starej Europy będą reagować, czy wrócą do tej polityki business as usual, czyli znowu gramy w tę samą grę z Łukaszenką jak przez ostatnie lata, czy rzeczywiście już mamy teraz przekroczenie pewnej czerwonej linii.
Jeszcze o jedną rzecz chciałem pana zapytać, czy ta sytuacja i rola Litwy, to zainteresowanie sytuacją na Białorusi nie wynika także z tego, pan też w swoich publikacjach do tego nawiązuje, że Litwa próbuje wykorzystać dzisiaj sytuację, te relacje z Białorusią i te wydarzenia na Białorusi do swoich celów, mianowicie chodzi o budowę elektrowni atomowej w Ostrowcu. No to jest, jeśli chodzi o punkt widzenia litewski, projekt wręcz geopolityczny i zagrożenie dla bezpieczeństwa litewskiego właśnie, energetycznego.
Tak, no, było to uznawane za zagrożenie, ponieważ no, Litwini obawiali się tego, że no, prawdopodobnie tania energia z Ostrowca może za pomocą tej taniej energii Białoruś, a tak naprawdę Rosja, bo to rosyjski Rosatom buduje tę elektrownię, że w ten sposób będzie się próbowało, Rosja za pośrednictwem Białorusi będzie próbowała zalać tą tanią energią region bałtycki, dlatego nie tylko to, że Litwa chciała tę budowę zablokować, to też próbowała zbudować jakąś taką lokalną, regionalną koalicję państw, nakłonić Łotwę i Estonię również do tego, żeby tej energii z Rosji one nie kupowały, znaczy tej energii z Ostrowca one nie kupowały. Jest to trudne technicznie, bo w sytuacji, kiedy ta energia z Ostrowca będzie kierowana do Rosji, a potem będzie byłaby przekazywana na Łotwę czy do Estonii, to te dwa kraje nie mają technicznych możliwości, żeby odróżnić energię z Rosji od energii z Ostrowca. Na razie w tym momencie mamy deklarację sprzed kilku dni, porozumienie wszystkich trzech krajów bałtyckich. One się wreszcie po bardzo długich negocjacjach w tej sprawie zgodziły co do tego, że nie będą tej energii z Białorusi importować. Zobaczymy, jak to wyjdzie właśnie na tym poziomie technicznym, czy da się ten problem rozstrzygnąć.
To jeszcze na koniec w takim razie nawiązując do roli litewskiej właśnie, do tego, co czego zaczęliśmy, pojawiły się w polskich, ale nie tylko w polskich mediach informacje, komentarze, analizy, z których wynika, czy w których próbuje się dowodzić, że poprzez to swoje zaangażowanie, tą szybką reakcję na wydarzenia na Białorusi, to zaangażowanie Litwa no, przejęła w jakiś sposób rolę lidera regionu, jakim jest niewątpliwie Polska i to właśnie w rozwiązywaniu kryzysu na Białorusi, to Litwa przejęła tę rolę. To nie jest chyba taka najlepsza konstatacja z punktu widzenia Polski i polskiej polityki zagranicznej.
Tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście trzeba też będzie poczekać z wyciąganiem pochopnych wniosków. Może po czasie okaże się, jakie były, jak, na czym polegały zakulisowe gry, czy być może tutaj była jakaś polska inicjatywa, żeby to Litwa właśnie wystąpiła jako pierwsza, a może, być może tutaj było takie, ta postawa polskiej dyplomacji wynikała z tego, że rzeczywiście być może w stolicach europejskich Polska może być postrzegana trochę mniej wiarygodnie z uwagi na różnego rodzaju kontrowersje związane z praworządnością. No i ten spór w zasadzie wciąż trwający, choć pewnie trochę teraz w tym momencie wygaszony między Brukselą a Warszawą. I tutaj skoro Litwa w tej sprawie mogłaby wyglądać trochę w lepszym świetle, to być może tutaj była, może doszło do jakiegoś porozumienia czy współdziałania między dyplomatami litewskimi i polskimi. Czy tak było w rzeczywistości, to być może czas pokaże, ale faktycznie wizerunkowo, na pewno na poziomie wizerunkowym Litwa zdecydowanie lepiej teraz wypada, bo więcej się o Litwie mówi, także na Białorusi więcej się o Litwie mówi, Białorusini faktycznie widać po reakcjach, na przykład na portalach społecznościowych jest bardzo dużo takich wyrazów sympatii, wdzięczności dla litewskiego społeczeństwa za to wsparcie. A Polska trochę mniej się tam pojawia. No teraz mamy trochę więcej tych sygnałów ze strony Polski. Mamy przyjazd, wczoraj pojawiła się w Polsce członkini Rady Koordynacyjnej Wolga Kawalkowa, która musiała opuścić Białoruś. Jest trochę więcej tych gestów także ze strony Polski. Być może ten wizerunek się jakoś wyrówna.
Będziemy oczywiście do tego wracać. Tymczasem bardzo dziękuję za porcję analizy i komentarze. Dominik Wilczewski z Przeglądu Bałtyckiego był gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.